Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa. Rozmowa Radia Warszawa.
I jest już z nami redaktor Paweł Kęska, Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówiłam naszym radiosłuchaczom, że możemy dzisiaj mówić o tylu sprawach. Naprawdę, nie wspomniałam, że wczoraj były urodziny mojego synka. To tylko o Maksie nie będziemy rozmawiać. Ale tak, dzień papieski, wybory, mecz piłki nożnej z Macedonią, mecz piłki nożnej, piłkarzy naszych z Macedonią, siatkarzy z Brazylią, o tak powiem tylko raniutko. Dzisiaj rano z Kanadą, no i potem znowu wracamy do tych wyborów. No nie będziemy tam mówić o komisji powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski, bo nie zdążymy. Poza tym oczywiście rocznicowe uroczystości związane z, można powiedzieć, twoim ulubionym.
Przede wszystkim.
Twoim ulubionym patronem i powiem jeszcze raz, świętym. Nie tylko błogosławionym, prawda?
Bo mamy tak takie przeświadczenie.
Bo tak go nazywamy i oczywiście jeszcze film nieplanowany. I powiedz mi, od czego chcesz zacząć?
Od modlitwy może.
Od modlitwy może.
To chyba byłoby najlepsze. Natomiast, no nie wiem, ja bym ten sport może wykluczył już.
No dobrze, to sport wykluczamy. Zostawmy,
ja meczu nie oglądałem w piłkę nożną, trochę bojkotuję.
Bo co, bo siatkarze są bardziej ofiarni, a piłkarze zarabiają wielkie pieniądze?
Nie ma zespołu. Jeżeli naszym sukcesem...
Robert sam meczu nie wygra. Wczoraj oczywiście po raz kolejny wygrali, ale Robert sam meczu nie wygra, a bardzo go szanuję. Bardzo go szanuję.
Robert jest mistrzem, jeśli dostanie dobre podania, jeśli ich nie dostanie, a na to gra cały zespół, żeby ta strategia była realizowana, no to wtedy jest gorzej. Siatkarze to jest drużyna.
Oni walczą, prawda?
Drużyną jest tak, że zwycięska partia w wyborach, natomiast piłkarze sądzę znacznie mniej, ale tego tematu nie ciągnijmy.
Nie. Dopóki walczysz, jesteś zwycięstwem. Myślę, że to jest po prostu motto naszych siatkarzy. Chociaż jeśli chodzi o tę walkę o puchar, ja bym wolała, żeby ta tak zwana trzecia drużyna, która gra jak pierwsza, częściej się pokazywała i widzę, że nasz trener zaczyna do tego dochodzić.
Ale ucieszyło mnie po meczu, że oni nie byli załamani. Po wczorajszym tylko powiedzieli, że zrobili to, na co ich było stać i są zadowoleni, bo to faktycznie był fantastyczny mecz. Jak też mówiono te trybuny, bo oni grali w Hiroshimie, rzadko się zapełniają, kiedy nie gra Japonia, a teraz to po prostu grały dwie potęgi i zapełniły się. Świetnie, że było 5 setów. Fantastyczny był set trzeci, kiedy wygrywaliśmy 12-3, chyba, aż było miło popatrzeć. No ale cóż, takie fale. To jest też ciekawe, jak bardzo podatni na emocje są jednak zawodnicy, którzy tworzą zespół. Podatni na emocje, bo jeżeli to jest 12-3, to wiadomo, że nie nagle się odłączyły umiejętności, tylko coś siadło w motywacji, prawda? I to jest taki spór emocjonalny też, nie?
Motywacyjny. Czym oni się karmią?
Ja sądzę, że kurczakiem, bo to podobno jest...
Jak dowcip ci się zaostrzył, słuchaj, przy poniedziałku, po tych wyborach, tak?
Kawę sobie zrobiłem.
Po wyborach, tak?
Wybory, bardzo ciekawa sytuacja. Bardzo. Bardzo ciekawa sytuacja. Znaczy sądzę, że jeśli mogę to powiązać z księdzem Jerzym Popiełuszką, ja tu nie jestem komentatorem ani publicystą, to w tej dziedzinie spadku po komunizmie sądzę, że wczoraj skończył się postkomunizm w Polsce. To znaczy...
Ale wiesz, że lewica weszła.
Mi nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że istniał pewien spór systemów i był PiS, antyPiS, natomiast antyPiS i Platforma Obywatelska jednak była spadkobiercą tego systemu wpływów, pewnych umocowań i to nie był spór merytoryczny. To nie był spór nawet na obietnicę. Bo
to
wiadomo,
był spór
że potem
na uczucie?
To był spór na przetrwanie, moim zdaniem. Oni wierzyli w to, że ktoś jeszcze chce starego ładu. Nie, stary ład odszedł. I całe szczęście dlatego, że ja wierzę w dobrą opozycję i chciałbym, żeby ona była dobra. No bo jeżeli jest zbyt wysoki procent...
Widzę, że jak ty w poniedziałek, ja również, karmisz się po prostu nadzieją, którą wlewasz do kubka, no.
To znaczy, chodzi mi o to, że jeżeli ta wygrana jest druzgocąco wysoka, to w partii zwyciężającej pojawiają się tendencje odśrodkowe, to wcale nie jest takie bezpieczne, więc dobrze, że jest kontrola po dwóch stronach i ona powinna być. Tak mi się wydaje. Ale jestem przekonany, że stary system po prostu się nie sprawdzi. Jeśli ma być opozycja, to ona będzie musiała budować na merytoryce, a nie na pustych, banalnych i głupich hasłach, więc sądzę, że idą nowe czasy. Dobrze.
Wierzysz ciągle, że polityka to troska wspólne dobro?
Polityka to jest słowo. Polityk to jest człowiek i bardziej wierzę w dojrzałość polityków niż w słowo polityk. I myślę, że ta dojrzałość rośnie. Ja
bo
powiem
politycy
szczerze,
się starzeją.
Dojrzewają też. Jak się patrzy na wyborców w Konfederacji, że to są ludzie młodzi, którzy być może jak wejdą w życie, to troszkę się ogarną i zaczną patrzeć, kto racjonalnie
ale
jest w stanie zbudować.
Ale mi się wydawało, że taki błysk życie. Oku zobaczyłam, jak powiedziałeś
jaki?
Konfederacja. Był błysk w oku, prawym?
Nie, znaczy Konfederacja bardziej jest zjawiskiem, czy też połączonych przeróżnych...
Takim eventem, tak?
Połączonych przeróżnych sił, które są tak skrajne, że nigdy w życiu by nie poszły ze sobą razem, chyba że chciałyby dostać się do parlamentu, więc poszły razem. Czy się rozpadną, na ile części, to zobaczymy. Ale tu nie jestem specjalistą,
PSL
są
też,
lepsi.
Prawda?
PSL jest ciekawy. Mam nadzieję, że PSL po ostatnich przypadkach i wypadkach dąży do samouzdrowienia i do powrotu do swoich korzeni, bo jeżeli do nich nie wróci, to źle. Być może to jest efekt powrotu.
Nie będę mówiła, jak skomentował to pewien Dominikanin, bo by się obrazili członkowie PSL-u. Gdzie jest PSL? Tam, gdzie są, to tam jest właśnie PSL.
No, ale korzenie są, jakie
korzenie
są, ludowe.
No, korzenie są.
I mam nadzieję, że ktoś będzie do nich sięgał.
Polecamy naszym radiosłuchaczom film Nieplanowane.
To jest tak. To znaczy, jeśli chodzi, może zacznę od rzeczy, no, niespecjalnie fantastycznych. To nie jest film świetny filmowo. Od tego zacznę. On jest przeciętny. Zagrany jest przeciętnie i napisany jest przeciętnie. Natomiast to, o czym opowiada, jest tak...
Mocne.
Mocne i tak ważne, że to nie ma znaczenia. Dlatego, że to nie jest, można by na temat, bo to chodzi o historię kobiety, która była szefową dużej kliniki aborcyjnej w Stanach.
Szefową?
Tak, szefową. Tak, tak, tak. Dlatego, że ona, znaczy inaczej, to był cały system, to była korporacja, która posiadała kliniki, a ona po stopniach awansu została szefową jednej z klinik. I zarządzała tą kliniką. Zresztą, jak w filmie jest pokazane, za jej rządów akurat ta klinika miała najbardziej, jeśli w ogóle tak można powiedzieć, ludzką twarz. No i wskutek życia płynącego, urodzonego dziecka, miłości małżeńskiej, pogłębiających się refleksji, tam też są rodzice, którzy mają zupełnie inne poglądy i mąż, który ją kocha, ma zupełnie inne poglądy, ale wszyscy ją tolerują, bo ona wierzy w to, co robi, że to jest planowanie i pomaganie kobietom. I wskutek tych wszystkich energii i potencjałów ona zmienia barwy. Zresztą błyskawicznie zostaje jej wytoczona też sprawa w sądzie, gdzie walczy uczciwie o swoje. Ale w tym filmie są pokazane rzeczy niezmiernie ważne. To znaczy biznes.
Wielkie pieniądze, które
tak,
za tym idą.
Że lepiej
tak?
zrobić to na barwie niż wszystko inne, ponieważ to jest akurat najbardziej dochodowe. W pierwszej fazie wielka szefowa korporacji mówi o tym, że to jest pomaganie rodzinom, kobietom, planowanie, a potem mówi, a z czego ty się dostajesz? Wyłącznie z aborcji. Bo to kosztuje. I my jesteśmy dlatego, żeby robić aborcję, nie? A nie żeby pomagać. Mechanizm psychologiczny wypierania, manipulowania kobiet, które przychodzą po pomoc, żeby tylko je skierować na zabieg.
A że
jeszcze...
to jest ostateczne rozwiązanie, tak? I jedyne.
Tak się kończy, ale jest też pokazany dramat samotności kobiety. Dramat samotności, jak się stosuje tą pigułkę, prawda, poronną. Potworny dramat, jeżeli dochodzi do jakichś komplikacji, kiedy prowadzony jest zabieg i nie chce się absolutnie, żeby zostało to ujawnione, więc się nie wzywa pogotowia i walczy się do upadłego, ryzykując życiem i zdrowiem pacjentki. Takie historie, których by nie opowiedział nikt, kto nie był w środku. A z drugiej strony jest też grupa...
Stąd też opór
tak.
wielu Amerykanów, nie wiem, czy producentów, tak, czy właścicieli, wytwórni, którzy nie chcieli tego filmu pokazywać, promować.
Jestem przekonany, bo to też pokazuje, jak mocno ta korporacja jest osadzona w całym systemie społecznym.
W całym systemie społecznym.
Tak, dlatego to jest zimny prysznic. Znaczy u nas to tak nie wygląda. Prawo jest takie, że tak nie może wyglądać. Natomiast są takie kraje, gdzie to jest powszechne i to bardzo obnaża. Znaczy u nas to może nie będzie aż takim wstrząsem, jak w kilku krajach zachodnich, czy też w wielu krajach zachodnich i w Stanach, prawda? No. Więc film warto obejrzeć. Chociaż mówię, szkoda trochę straconej szansy, nazwałbym to artystycznej. Można było to zrobić lepiej.
Gibson by to zrobił lepiej?
Kino... Czasem nam się wydaje, sądzę twórcom, reżyserom, że żeby film został zaakceptowany, to trzeba wszystko powiedzieć wprost, kawę na ławę.
Mm-hmm. Nie ma żadnych niedopowiedzeń.
Pełnymi
tak?
zdaniami od początku do końca napisać, a jak się wydaje, że jest ryzyko, że ktoś nie zrozumie, to jeszcze
jak
dać
czujesz, tak?
lektora i narratora, który ci powie, co masz myśleć. Mm-hmm. To nie jest dobra droga, bo najmocniejsze filmy to są filmy niedopowiedzeń stosowanych umiejętnie, dlatego że widz może w tych przestrzeniach...
Dlatego Paweł uwielbia mandarynki na przykład.
Tak. Mm-hmm. A już jest jesień, więc dopiero na Boże Narodzenie. Mm-hmm.
Mm. Mówimy oczywiście, drodzy Państwo, o filmie. Tak. Czyli tutaj za wiele jest spraw oczywistych, tak, podanych. A może tak trzeba było? Może to był film, który miał uświadomić?
Nie, znaczy w porządku, ja mówię, mm-hmm. że to trzeba obejrzeć. To mm-hmm. trzeba obejrzeć.
To trzeba obejrzeć.
Tak, trzeci raz powiem, to trzeba obejrzeć. Tak.
Nieplanowany film niedługo w polskich kinach. Sprawdzimy nawet kiedy, ale drodzy Państwo, powiedziałam także, że będziemy mówić o, bo to już od dzisiaj się zaczynają, rocznicowe uroczystości,
o, już
tak?
się zaczęły tak naprawdę tak? 14 września, dlatego że myśmy tak chcieli dłużej to pociągnąć. Zaczęło się w rocznicę urodzin księdza Jerzego Popiełuszki, natomiast, bo wtedy też był koncert Litania Wolności i z Adamem Woronowiczem i zespołem El Camino i wtedy też się zainaugurował konkurs literacki dla młodych, który już przychodzą pierwsze prace. Jestem bardzo szczęśliwy, bo myśmy się tak bali, czy młodzi będą chcieli pisać, ale piszą.
No bo mówi się, że dzisiaj młodzież mniej czyta, mniej pisze.
Ale myśli i czuje. Ale jak już ktoś chce się wyrazić, to wtedy albo rapuje, albo śpiewa, albo pisze. Wiersze, pisze opowiadania. To jest jak zawsze, myślę.
Więc... Jesteś w jury, tak?
Nie. Ja nie jestem w jury. W jury są trzy osoby. Jest ksiądz Jan Sochoń, który księdza Jerzego znał. Był przy jego procesie beatyfikacyjnym. Jest teologiem, poetą, wyrobioną literacko świetnie z wyobraźnią. Jest pani Aneta Mintzberg z Instytutu Pamięci Narodowej, który jest partnerem tenże Instytut. Pani Aneta przygotowała lekcję historii i ta lekcja historii ma pobudzać do myślenia, oparta na multimediach, na słowach księdza Jerzego, jego świadków, jego życia. I trzecią osobą jest pani Małgorzata Nawrocka, autorka literatury młodzieżowej. Świetna babka, powiem szczerze, która po prostu swoją wyobraźnią, wrażliwością, ale też umiejętnością komunikacji z młodymi błyskotliwie dobrze
nasi
sobie
radzi. Nasi nauczyciele właśnie jej książki wręczają na koniec roku szkolnego jako nagrody.
No to świetnie. Ona tutaj na pewno chętnie przyjdzie, o, jak będą wyniki konkursu.
Bardzo proszę.
No, bo
zapraszam
ona też
serdecznie.
O tym mówi. Ona księdza Jerzego lubi, szanuje i jesteśmy, że tak powiem, tworzymy drużynę.
Dobrze. To dzisiaj co? Jeśli chodzi o te rocznicowe uroczystości, bo widziałam, że każdego dnia mamy plakat.
Nie. Dzisiaj tam są cztery wydarzenia. Mhm. Tam są cztery wydarzenia. Pierwsze już było, jak mówiłem. Mhm. Drugie wydarzenie jest w piątek. Mhm. To jest Wieczór Świadków. Wieczór Świadków. Będąc w muzeum, pracując w muzeum, jakby rozumiem, że każdy z przewodników przyjmuje jakąś prostą narrację i opowieść o tej historii, którą wcześniej przeczytał, poznał, nauczył się, jeżeli księdza Jerzego nie znał. Natomiast to, co możemy naprawdę poznać i jeżeli chcemy się skontaktować z księdzem Jerzym Popiełuszką jako człowiekiem, no to musimy posłuchać jego rodziny, jego przyjaciół, żeby go poznać w momentach zwyczajnych, o których się mówi rzadko. I teraz w piątek o 19 w domu Amicus na takiej dużej sali będzie stał długi stół. Przy stole będzie siedziało 5 bądź 6 osób. 6 na pewno, być może nawet więcej. Będzie ktoś z jego rodzeństwa. Będzie chyba właśnie brat Józef opowiadał o dzieciństwie, o tym, gdzie się ksiądz Jerzy urodził, jakie były początki jego życia. Będzie pani Hanna Popielska, parafianka z Anina, która opowie, jakim był młodym wikarym, kiedy przyszedł, jak uczył religii, jak się bawił z jej chłopakami, samochodzikami na dywanie i będzie mówił o tym, jaki był nikomu nieznanym, zwyczajnym człowiekiem. Potem będzie pani Urszula Murawska, która jest pielęgniarką, która poznała księdza Jerzego wtedy, kiedy on objął duszpasterstwo służby zdrowia średniego szczebla, czyli pielęgniarek, to był rok 78. Czyli jak zaczynał pracę, już tak to nazwijmy, społeczną, jak tworzył Solidarność, zanim jeszcze powstała Solidarność. Co mówił o świętości życia, jak kierował tym całym ruchem. Potem będzie przedstawiciel Solidarności z Huty Warszawa, hutnik, który opowie o tym, jak była ta pierwsza msza, którą on odprawiał, jakie były relacje z hutnikami, kiedy Solidarność, kiedy był jeszcze karnewał Solidarności, a potem będzie mówił o tym, kiedy już był dramat i stan wojenny. I potem były msze za ojczyznę. Natomiast piątym gościem będzie ksiądz Marcin Wójtowicz, który mieszkał za ścianą w kościele świętego Stanisława Kostki i będzie opowiadał o tym, jakie to było życie na plebanii, kiedy był msze za ojczyznę. Ksiądz Wójtowicz był w takiej sytuacji, że kiedy ksiądz Jerzy jak to się wtedy mówiło, został porwany, bo nie wiadomo było, co się stało. Ksiądz Bogucki, proboszcz, był w szpitalu, to ksiądz Marcin Wójtowicz wtedy zawiadował życiem parafialnym w tej niezmiernie trudnej sytuacji, też przygotowywał pogrzeb księdza Jerzego. I te osoby będą opowiadały tą historię na 5 głosów. Ja mam nadzieję, że wychodząc z tego spotkania będzie można odczuć spotkanie z przyjacielem, który mam nadzieję ksiądz Jerzy błogosławiony.
Ale słuchaj, po tylu latach jest imponujące to, że tyle osób chce się spotkać, o nim mówić.
To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo ja też wydzwoniłem wiele osób i też naszym zadaniem i moim jest nagrywanie świadków. Staram się to robić. Mam na liście 150 osób. Ta lista rośnie. Kilka osób odeszło, na przykład jak pan premier Jan Olszewski i jeszcze inne osoby. Natomiast często jest tak, że ktoś odbiera telefon i mówi, nie, ja nic nie chcę, ja nie chcę tego wspominać, to jest za trudne. I słyszę to często. Nie chcę do tego nigdy wracać. Jest jeden z hutników, mówi się najważniejszy świadek z tych hutników żyjących, który jest po trzech zawałach i mówi, że on nigdy więcej tego nikomu nie opowie, bo to jest dla niego za trudne. Albo ksiądz Wasiński, fantastyczny człowiek, z którym ksiądz Jerzy był w wojsku i opowiadał o wojsku. I ksiądz mówi tak, myśmy właśnie przed tygodniem...
Mnie by ta historia bardzo uciekawiła.
Mam nagrane 4 godziny notacji przed tygodniem. Myśmy to nagrywali u niego w Łowiczu, w mojej parafii. On powiedział, wie pan, co jest pan ostatnią osobą, której to opowiadam. To są trudne wspomnienia. Ale opowiem trochę inną historię. Wracam z tego nagrania spod tego Łowicza, z tej małej parafii. Obszar zabudowany, jakieś 80 na liczniku. Bardzo przepraszam, tu się przyznaję szczerze. Zagadałem się z kolegą operatorem, zresztą bardzo dobrym operatorem, który to nagrywał. I jest lizak czerwony, prawda? Zjeżdżam. Pokazuje mi tutaj pan z drogówki, jaki wynik. Jaki wynik? 80 tam chyba 3. Mówi, no, 6 punktów, 300 zł. Czy pan przyjmuje? Mówi, oczywiście, to się będę kłócił, nie? A pan dokąd jedzie? Ja mówię, a do domu. Co się pan tak spieszy? A pan pracuje, nie pracuje? Mówię, pracuję. Gdzie? W Muzeum Księdza Popiełuszki. Tu właśnie z operatorem jedziemy z nagrania świadka księdza Popiełuszki. A, to macie teraz jakieś ważne uroczystości. Mówię, no właśnie, za tydzień. Aha, no to pan jedzie. To miło. Ale mówię o tym dlatego, że zdarza się często, że na hasło ksiądz Jerzy Popiełuszko drzwi się otwierają, ludzie zaczynają się uśmiechać, pękają bariery. Myśmy teraz promowali stronę internetową nową księdza Jerzego w internecie. Z doświadczenia, bo wcześniej pracowałem w Caritas Polska, przy promocjach płatnych akurat były środki, żeby trochę to podpromować.
Tak, a teraz?
Zawsze się pojawia mnóstwo hejtu. Zawsze. Regularnie myśmy ten hejt, że tak powiem, sprzątali. A przy temacie księdza Jerzego Popiełuszki, mimo tego, że była to promocja też płatna między innymi, czyli do osób anonimowych, nieznanych, nic.
No i wiesz, to jest kapłan, tak?
To jest człowiek pokoju i on budzi powszechny szacunek po wszystkich stronach. To jest piękne.
Czyli mamy taką postać, która jednoczy.
Jednoczy. Powinna jednoczyć księże Jerzy, Popiełuszko, Jurku, jak mówią jego przyjaciele i też młodzi, którzy chcą nie być. Wracaj. Jesteś potrzebny teraz tu. W Polsce, w dialogu społecznym, który powinien być, bo ludzie się różnią, to jest ich natura, ale powinni się szanować. Nie robią tego często, więc wracaj. wracaj i ucz nas, jak to robić.
No może jakoś możemy na nowo interpretować to imię, które mu mama nadała, tak? Alfons Liguori. Rozstrzetała się w jego życiorysie.
To też trochę po wujku. Jego wujek był żołnierzem wyklętym, tak byśmy go dziś nazwali, zamordowanym przez Sowietów w roku 45. I też trochę na cześć tego wujka to imię było. To też taka jednak wojowniczość. W sensie no, obrona prawdy do końca, mimo absolutnie niesprzyjających warunków. Zresztą ksiądz Jerzy mówił, że zginie za prawdę. Ale mówiąc o prawdzie, łączył ją z miłosierdziem. Prawda o człowieku.
Dobrze, to gdzie się spotykamy? Na tej Nocy Świadków?
Na Nocy Świadków spotykamy się w domu Amicus przy kościele świętego Stanisława Kostki w piątek o godzinie 19. To, co ważnego jest dalej, to jest godzina 18 w sobotę. To są te centralne uroczystości z modlitwą o kanonizację księdza Jerzego. Będzie wiele delegacji oficjalnych. Zawsze jest delegacja rządowa, zawsze pan prezes Jarosław Kaczyński też przychodził. Przychodzili ministrowie, ale też delegacje Solidarności. Zawsze jest tych sztandarów mnóstwo. I w ogóle jest dużo ludzi. A to, co będzie ważnego i pięknego, to dostałem telefon niedawno, że już właśnie jedzie gablota która będzie zawierała sutannę księdza Jerzego. Po konserwacji ta sutanna będzie po wielu latach pierwszy raz pokazana. Jest specjalnie odremontowana kaplica i będzie można tam przed tą sutanną się pokłonić, pomodlić i to świadectwo jakby zobaczyć, dotknąć w jakimś sensie przenośnym, prawda? Bo ta historia powinna wrócić i powinna przemawiać i dlatego właśnie ta sutanna od tej pory już będzie w konkretnych dniach wyznaczonych, będzie dostępna.
Czyli można powiedzieć, że tak, decyzje, wybory księdza Jerzego to jest dla nas aktualny znak czasów tamtych i przestroga również.
Wybory księdza Jerzego?
Mhm, jego decyzje.
Trzeba się głęboko wsłuchać w to, co mówił. Dlatego, że on był bardzo radykalny, ale z drugiej strony w tym radykalizmie był też radykalny w szanowaniu człowieka. Mm-hmm. I czego nie mogli ludzie zrozumieć. Jest taka jedna scena, kiedy oni postanawiają, czy jakoś tam rozmawiają o tym, o jakiejś otwartej walce z komunizmem, który był naprawdę potwornym wrogiem, niszczącym, zatruwającym umysły i ducha. I o walce, która nie zakłada wybaczenia i godności człowieka. I on mówi się, i on się wtedy rozpłakał, powiedział, wy nic nie rozumiecie. Nic nie rozumiecie. Dlatego, że jakby to jest jedyna droga do tego, żeby było dobrze, to jest szanować człowieka, z nim rozmawiać, mówiąc bardzo jasno i konkretnie, jakie wyznaje wartości. I to było piękne. I to było trudne i w tych czasach niezrozumiałe przez nikogo. I ciągle jest niezrozumiałe.
To prawda, aż się zamyśliłam tak.
I to jest jakaś droga. To jest jakaś droga bardzo perspektywiczna i bardzo mocna.
Natomiast zastanawiam się, kto rozumie tak jego przekaz, żeby dzisiaj być pośrednikiem.
Ja powiem tak, ostatnio z różnych przyczyn i powodów pisałem parę artykułów. Nigdy to nie jest dla mnie proste, bo ja nie jestem jakiś taki szczególnie rozpisany.
Nie, chyba ty masz lekkie pióro.
Ale pisze mi się bardzo ciężko i pisałem za co jestem bardzo wdzięczny, bo ten temat podejmie teologia polityczna. I tam są, i szczerze starają się pisać o tym, jakie jest moje doświadczenie odbioru księdza Jerzego Popiełuszki. Mhm. I najczęściej pierwszy poziom, jak przychodzą ludzie, to kto go zamordował? A który to był? 19 czy 23? To jest pierwszy poziom percepcji, nie? Zło. Mhm. Zło. To są ci źli komuniści. Oni faktycznie nie byli dobrze, ale chodzi chyba o coś więcej. A drugi poziom jest taki, że on współtworzył Solidarność, że jednoczył ludzi, że był wielkim człowiekiem, że tchnął ducha w coś, co zostało uduszone, nie? Jakby zaduszone. Że on to odbudowywał. To jest drugi poziom. To nie jest koniec. Trzeci poziom to jest poziom społeczny, taki, że on miał cudowne relacje po prostu z tysiącami, setkami ludzi. Czyli on kochał człowieka. Kochał człowieka bezpośrednio. To można zobaczyć dopiero, kiedy się pogada z jego przyjaciółmi. Czyli to był motor i to jeszcze nie jest ten poziom. A ten czwarty poziom, najgłębszy, to jest poziom duchowy. To jest relacja z Bogiem. I teraz tu powinniśmy celować, a nie w to, kto i kiedy go zabić. Trzeba to wyjaśnić szybko.
Dopiero te etapy przechodzimy. Wiesz, ten pierwszy,
to
drugi,
samo jest
trzeci.
W życiu społecznym. Mm-hmm. Kto jest zły, kogo należy ukrzyżować,
nie lubić.
I za co? A po drugie, dobra, jednoczmy się, zróbmy coś dobrego. A trzeci, dobra, mój bliźni, ja cię szanuję. To jest trudniejszy poziom. A czwarty to jest moja relacja z Bogiem. Nie? I to jest Księdze Popiełuszko. Te cztery...
Może mieć taką wewnętrzną transformację musimy przejść, żeby dotrzeć do tego, o czym mówił,
drogą.
Tak? Żeby go zrozumieć.
My też dziś mamy takie ważne spotkanie z młodymi, urodzonymi najczęściej już po 89, 20-30-latkowie. Chcemy tworzyć wspólnie jakąś drogę duchową opartą na tym życiu księdza Jerzego Popiełuszki. Będziemy dziś rozważać, jak to sformalizować. Wiadomo, że ta grupa 19, że tak powiem, ruszy w drogę. Jeszcze jedna ciekawa rzecz.
Mhm.
Otóż 20, czyli w niedzielę, bardzo Państwa zapraszam rodzinnie do spaceru po Warszawie. To będzie gra miejska z Łodobrem Zwyciężaj. Ona będzie polegała na tym, będziemy zapraszali, żeby rodziny przyszły do naszego sanktuarium, do Muzeum Księdza Jerzego, gdzie otrzymają kopertę z pewnymi pytaniami i zadaniami. Będzie ich kilka. Następnie pojadą w kolejne miejsca w Warszawie. Te miejsca to będzie między innymi Huta Warszawa, gdzie będą czekali hutnicy, którzy księdza Jerzego znali. I oni te historie Państwu opowiedzą. I będzie można ich zapytać. Być może będzie można podejść pod ten krzyż hutniczy, który był stawiany w tych czasach, kiedy ksiądz Jerzy tą pierwszą mszę w hucie odprawiał w roku 80. Potem będzie przejazd pod świętą Annę, gdzie już będą czekali studenci z duszpasterstwa akademickiego, bo ksiądz Jerzy był duszpasterzem akademickim.
Aha, tam tramwajem, tamtym, dobrze.
To metro najczęściej. Potem kościół, seminaryjny, seminarium, czyli będzie spotkanie, można się spotkać z klerykami w seminarium, którzy też będą czekać. A cała podróż skończy się w miejscu beatyfikacji, czyli pod krzyżem na Placu Piłsudskiego. I ja rodziny serdecznie zapraszam do tej podróży, bo będzie można sobie wiele opowiedzieć o tamtych czasach. O tamtych i o tych czasach. I podzielić się doświadczeniami.
Może nawet wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele zainteresują się tym i wezmą jakąś grupkę.
Z przyjemnością duszpasterze.
To by było świetne, prawda?
Tak jest.
Duszpasterze. A co mówią przyjaciele o księdzu Jerzym? Powiedziałeś, że rzeczywiście się poznaje dzięki ich relacjom, to jakim był człowiekiem.
Bardzo wzruszająca jest jedna rzecz. Oni mówią tak, pytani, to parę osób, bo myśmy mieli takie spotkanie właśnie ze świadkami w pokoju, gdzie ksiądz Jerzy mieszkał, żeby powiedzieć, co jest najważniejszego w nim, jaka cecha. I nie jedna osoba odpowiedziała na ten temat, na to pytanie tak. Wierność, był wierny. Był wierny do końca. A po drugie miał niezwykły talent oceniania duchowego stanu ludzi.
Serio?
W procesie beatyfikacyjnym nie było powiedziane. To znaczy świadkowie pytani, czy miał jakieś nadzwyczajne charyzmaty, mówili jasno, że nie. Rzędem mówili, nie miał. Był normalny człowiek, normalny. Ale z drugiej strony, jak spojrzał w oczy, to szybko łapał, co komu potrzeba. Nie rozmawiał specjalnie o polityce, o poglądach, tylko rozmawiał o rodzinie, interesował się dziećmi i starał się jak tylko mógł pomagać i być po prostu blisko. I miał takich przyjaciół, gdzie on w ogóle był taki niezwykły. Wpadał po prostu, jak widać było, że jest zagoniony, zmęczony, to wpadał do kogoś w gości, dostawał obiad i szedł spać. Spał parę godzin, obudził się, leciał dalej, albo siedział i grał w tysiące na przykład, tak? I nie lubił przegrywać podobno. Był normalnym człowiekiem. No i tak.
No i tak właśnie.
Więc 19 października to, proszę państwa, nie jest... To jest wspomnienie męczeństwa i śmierci, a to jest święto życia. To jest święto wyboru wartości, to jest święto tego, że można żyć prawdą i że ona jest płodna. Dlatego, że ile z tej śmierci, która była dramatyczna, zrodziło się rzeczy pięknych, choćby tych uzdrowień, cudów.
Dlatego bardzo mi się też podoba film Popiełuszko, wolność jest w nas.
Tak jest. Adam Woronowicz jest też bardzo związany, jego życie też się przez ten film sądzę jakoś ustawiło. On był naszym gościem, z młodymi gadał, opowiadał i dał nam taką lekcję wiary.
Ale z chęcią uczestniczył w tym spotkaniu.
Znaczy on jest...
Znalazł czas, przecież jest takim zaangażowanym aktorem, prawda?
Ale on dla Jerzego, jak mówi, wiele poświęci i jak tylko trzeba, to po prostu jest obecny, bo dla niego to jest ważna postać i to jest jego misja w jakiś sposób. Adam Woronowicz to jest piękny człowiek. Ale miał pięknego mistrza.
No, rzeczywiście. Bardzo lojalnego, tak? Z jednej strony zwyczajnego.
To znaczy ja...
A z drugiej strony, no nie.
Będzie ciekawy film.
Może to właśnie o to chodzi w życiu, że im bardziej człowiek jest skromny, tak?
19 października o 23 w Telewizji Polskiej będzie film dokumentalny. Udało się jakoś dogadać.
O tej godzinie.
Tak, późno. Film będzie się nazywał Prorok w dżinsach i będzie starał się mówić o księdzu Jerzym jako o zwykłym człowieku, a nie jako o kimś, kto był tylko męczennikiem i tylko związanym z polityką i tylko zniszczonym przez system, tylko o właśnie pięknym, mocnym człowieku, który zostawił po sobie życie. A 20 z kolei pani Maria Stepan w Telewizji Polskiej robi reportaż o relikwiach księdza Jerzego Popiełuszki, też będą rozmowy, spotkania.
A ten od 23 to którego dnia będzie dokładnie?
19 to będzie w sobotę.
A, 19, no właśnie.
Tak, pani Ewa Świecińska z wielkim podziękowaniem dla niej ten film zrobiła.
No dobrze. A drodzy państwo, jeśli znowu i państwa spotka na drodze sympatyczny policjant, to powołać się na księdza Jerzego. Jak Paweł opowiadał, to zawsze działa.
Nie wiem, czy zawsze, ale no cóż.
No cóż, Paweł Kęska był dzisiaj z nami. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.